Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Uliczkami Dobrzeca. Od świętych apostołów Piotra i Pawła do świętego Jana Pawła II.
Ostatni rodzinny spacer zrealizowaliśmy w dawnej wsi Dobrzec. Zaczęliśmy od świątyni pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Przeszliśmy przez dobrzecki cmentarz i ulicami Wojciechowskiego, Armii Krajowej. Poszliśmy w kierunku osiedla domków na mini osiedlu stanowiącym najbardziej, nie licząc Szczypiorna, na południowy zachód wysuniętą forpocztę zarówno samego macierzystego wielkiego Dobrzeca, jak i w ogóle Kalisza. Opowiadaliśmy wtedy sobie przy okazji o patronach tamtejszych ulic, a także po powrocie na bardziej centralną część Dobrzeca o sylwetkach niektórych najbardziej zasłużonych dla miasta kapłanów, także patronującym kolejnym ulicom tego osiedla. I dopiero wtedy poczuliśmy, jak solidny był tamten spacer, ile wówczas przeszliśmy i jak późno się już zrobiło. Nadjechał autobus, skorzystaliśmy z tej szalupy ratunkowej, obiecując sobie jednak solennie, że znów tu wrócimy, by kontynuować i wędrówkę, i tematykę wówczas poruszoną. No to wróciliśmy. Nieco jednak przewrotnie, dzisiejszą wędrówkę rozpoczniemy nieco niżej, od serca Dobrzeca, świątyni pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Do budującego się bardzo dynamicznie osiedla zaistniała fakt, że z początku nie przez wszystkich doceniana przecież potrzeba postawienia świątyni. I tak we wrześniu 1987 roku, po wielu perypetiach natury proceduralnej i uzyskaniu stosownych zezwoleń, ksiądz biskup Roman Andrzejewski poświęcił krzyż i pusty plac przeznaczony na budowę oraz odprawił na nim pierwszą mszę świętą. A 29 czerwca, rok później, w Dzień Patronów, ksiądz biskup Henryk Muszyński wydał dekret erygujący parafię pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Urządzono wówczas imieninowy, rzec by można, odpust parafialny, a kilka miesięcy później rozpoczęto zbożne dzieło budowania. Pasterzem parafii jest od samego początku ksiądz prałat Stanisław Tofil. Bryłę kościoła zaprojektował Jan Kopydłowski, a autorką wystroju wnętrza, a zwłaszcza wystawionego w 2007 roku ołtarza głównego, była natomiast Barbara Bielecka, projektantka Bazyliki Licheńskiej, współpracująca z innymi artystami w gdyńskiej fundacji Dei Gratias. Wracamy do 1992 roku, roku utworzenia diecezji kaliskiej. Wówczas też do świeżo postawionej plebanii sprowadzają się na Dobrzec księża. W tym roku odprawiają pierwsze msze święte w tak zwanym Dolnym Kościele. Rok później ma miejsce uroczyste sprowadzenie z Lichenia i umieszczenie w Górnym Kościele kopii cudownego obrazu Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Po 6 latach budowy kościół osiągnął tak zwany stan surowy, zamknięty. Górale kończą drewniany sufit w świątyni, a 29 czerwca, znowu imieninowa data, 1999 roku, przy okazji uroczystości odpustowych z udziałem już księdza biskupa Stanisława Napierały, poświęcono krzyż, ołtarz i marmurowe posadzki, nowoczesne ekologiczne ogrzewanie za pomocą pomp cieplnych oraz nowe organy firmy Johannus. Budowa, można by rzec, na dobrą sprawę była prawie zakończona. W 2000 roku odbyła się uroczystość poświęcenia przez biskupa Napierałę 14-metrowego krzyża jubileuszowego oraz oddania kościoła jako wotum wdzięczności Bogu za dar zbawienia. W listopadzie 2007 roku, w 20. rocznicę utworzenia parafii, biskup Kaliski dokonał aktu konsekracji kościoła i ołtarza. Spójrzmy zatem chwilę na tą świątynię. Jest ona, co powoli staje się regułą w nowszych kościołach, dwupoziomowa. Większa i bardziej reprezentacyjna jest oczywiście część górna. Na chwilę usiądziemy i rozejrzymy się po ciekawym wnętrzu. Swoistego ciepła do tegoż wnętrza dodają zapewne witraże, więc może od nich zacznijmy. Po bokach autorka, artystka Maria Suwalska pokazała po lewej stronie, spójrzmy, scenę zwiastowania, a obok narodzin Jezusa. Natomiast po prawej stronie scena ukrzyżowania oraz scena zmartwychwstania. Po bokach prezbiterium, w nieco mniejszych oknach, kolejne witraże ukazujące nam czterech ewangelistów, świętych Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Z kolei nad chórem, spójrzmy do tyłu, w środkowej części wizerunek Trójcy Świętej, a obok Jezusa i Matki Bożej. Natomiast po bokach, w witrażach, widzimy kolejno, patrząc od lewej strony, wizerunek księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, obok błogosławionej Karoliny Kuskówny, a po drugiej stronie święty Maksymilian Maria Kolbe oraz święty Jan Paweł II. Spójrzmy na ołtarz główny. Oprócz wspomnianego już wizerunku Matki Bożej, zasłanianego czasem innym, opuszczanym wizerunkiem Matki Bożej oczekującej wraz z apostołami na zesłanie Ducha Świętego, mamy powyżej właśnie Ducha Świętego, który oczekiwany w wieczerniku jakby zstępuje z nieba. Natomiast na ścianach znajdziemy obrazy. Po stronie lewej widzenie świętego Pawła w drodze do Damaszku, a po prawej przekazanie władzy świętemu Piotrowi. Troszeczkę poniżej, po prawej stronie, replika figury Matki Bożej Fatimskiej oraz po lewej stronie wizerunek Pana Jezusa pełnego miłosierdzia, znane ujęcie tematu Jezu, ufam Tobie. No i wreszcie, ciągle jeszcze spoglądamy na ołtarz główny. Mamy figury patronów Kościoła, apostołów świętego Piotra po lewej i świętego Pawła po prawej stronie naszej. Zresztą figury apostołów znajdują się również na zewnątrz, nad wejściem do kościoła, umieszczone tam w 2002 roku. Mają nawiązywać do znanego ujęcia tych postaci przez wybitnego artystę Berniniego z Laterano. Jeszcze raz spójrzmy do tyłu. Rok temu w świątyni pojawiły się nowe elementy. Popatrzmy na polichromię umieszczone na balkonie chórowym. Na większych płaszczyznach znajdują się obrazy ujęte w całość kompozycji Tajemnice Światła. I tak kolejno od naszej lewej strony mamy scenę chrztu Pana Jezusa, obok ukazano cud w Kanie Galilejskiej, po drugiej stronie naszej prawej z kolei mamy nauczanie Jezusa i wreszcie na ostatniej przemienienie na górze Tabor. I scena centralna, oczywiście jest to ustanowienie Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy. Wspomniane obrazy uzupełniane są mniejszymi wizerunkami postaci świętych i błogosławionych. I znowu kolejno od lewej mamy księdza Jerzego Popiełuszkę, obok naszego papieża Jana Pawła II. Po drugiej stronie mamy siostrę Faustynę oraz brata Alberta. I jeszcze przenieśmy wzrok nieco wyżej. Pod emporami na chórze znajdują się postaci związane ze śpiewem. Po stronie lewej jest to święta Cecylia, po stronie prawej król Dawid. Natomiast na suficie, w okręgach rozrzuconych w czterech częściach świątyni, znajdują się postaci proroków Starego Testamentu. Wszystkie polichromie wykonała, co warto podkreślić, pani Aldona Domańska z Gdyni. Świątynia ma już niemal 20 lat, ale wciąż jeszcze jakby wszystko w niej pachnie nowością. Ławki konfesjonały wstawione w roku 2000 i 2002 wciąż wyglądają jak nowe. W lutym 2008 roku ostatecznie zakończono konstrukcję ołtarza głównego, zamontowano w nim nowe tabernakulum, podczas gdy stare trafiło do kościoła dolnego. Zresztą ksiądz proboszcz Stanisław Tofil zapowiada, że już niedługo również w dolnym kościele pojawi się nowa polichromia. Będziemy czekali. Warto też dodać, że parafia organizuje wiele imprez artystycznych o wymiarze, o charakterze ogólnomiejskim, a nawet diecezjalnym. No jest to przede wszystkim diecezjalny przegląd piosenki religijnej Sacrosong. Za rok będziemy mieli już 30. edycję tej imprezy. Tu również miały swe początki inscenizacje, doroczne inscenizacje Męki Pańskiej. Odbywają się tu również sesje naukowe, koncerty patriotyczne i wystawy. Patriotyczny charakter ma również umieszczony przed kościołem na skwerze w 1999 roku pomnik poświęcony obrońcom Westerplatte z ziemią z tego bohaterskiego skrawka ojczyzny i napisem Gloria Victis. Wyszliśmy ze świątyni, a wokół osiedle. Zatem kilka obiecanych słów o Dobrzecu, ale i przy okazji o starszych kaliskich osiedlach. Najpierw Dobrzec. To osiedle Kalisza położone w zachodniej, południowo-zachodniej części miasta, w skład którego wchodzi wielki zespół mieszkaniowy, nazywany czasami kaliskim Manhattanem. Starszy i gęściej zaludniony jest Dobrzec oznaczany na planach jako Dobrzec W, ale ironicznie czasem przez Kaliszan zwany Enerdowem z tytułu starszej, mało rozmaiconej zabudowy. Natomiast nowszy jest leżący powyżej osi ulicy, ulicy księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, Dobrzec Południe, zwany RFN-em dla odmiany. W sumie obie części Dobrzeca zajmują ponad 2 km kwadratowe. Zamieszkuje tu kilkanaście tysięcy mieszkańców, co daje dużą, gęstą zabudowę, ponad 10 tysięcy osób na 1 km kwadratowy. No i to trochę eufemistycznie brzmi, nazywany jest często sypialnią Kalisza. A teraz obiecane, a może obiecujące powinienem powiedzieć, początki kaliskich blokowisk. To okazja, żeby porozmawiać troszeczkę o historii, w skrócie oczywiście, tych osiedli mieszkaniowych, czy inaczej mówiąc blokowisk w Kaliszu. Mało kto wie, że takim jakby zaczynem do osiedla mieszkaniowego był zespół budynków na ulicy Małej. Ulicy, która w bok rzeczywiście Małej, jak sama nazwa wskazuje, w bok od ulicy Podmiejskiej. Tam już tuż po I wojnie światowej powstało szereg niskich domów, w których mieszkali robotnicy. Natomiast osiedle już w pełnym tego słowa znaczeniu, osiedle tak zwane robotnicze, powstało również wtedy w górę od ulicy Poznańskiej, w Wtedy zresztą też wybudowano szkołę imienia Mickiewicza. Powstały domy dla urzędników, stąd ulica Urzędnicza. Domy dla robotników, stąd ulica Robotnicza, stanowiąca teraz jakby dominantę tej dzielnicy. No i wreszcie po wojnie, bo jak żeby inaczej, ulica Obywatelska, bo po wojnie drugiej przecież byliśmy wszyscy obywatelami. Przed II wojną światową powstały jeszcze na ulicy Częstochowskiej vis-a-vis obecnego cmentarza czerwonoarmistów tak zwane bloki millerowskie, wybudowane przez znanych fabrykantów kaliskich. Natomiast w czasie II wojny światowej Niemcy wybudowali kilka bloków na osiedlu Tyniec. Zresztą ta budowla zadaje jakby kłam takiej niemieckiej solidności, bo część z tych bloków stawianych na podmokłym terenie, a więc bez należytego rozeznania geodezyjnego, powiedziałbym, w ostatnich latach musiała być rozebrana z powodu pękania ścian. No, jesteśmy już po wojnie. Pierwszym powojennym, po II wojnie światowej osiedlem jest osiedle Marchlewskiego na Wale Staromiejskim między kinem Oaza a ulicą Częstochowską, ukończone w 1955 roku i też realizowane w latach 50. osiedle przy ówczesnej ulicy Zubrzyckiego, na dzisiaj Nowym Świecie. No ale nadeszły lata 60. Naiwni, no dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy patrząc, statystycy obliczali, że w 2000 roku Kalisz będzie liczył 170 tysięcy mieszkańców. No więc musiały powstawać nowe dla nich osiedla. Planowano takie wielkie osiedle, największe miało powstać między ulicą Łódzką, gdzieś tam Wojciechówką, gdzieś w okolicy Swędrni. Miała tam powstać wielka dzielnica budownictwa wysokiego, przeznaczona, no to chyba, nie wiem, czy to nie gazetowa pomyłka, pisano wówczas tak, dla 100 tysięcy Kaliszan. No oczywiście tej realizacji nigdy nie zaczęto nawet, natomiast jakby w zamian, w skromniejszym wymiarze, w 1958 roku rozpoczęła się budowa osiedla zwanego początkowo Górnośląskim, po drugiej stronie miasta. Projektantem całości, jakby koncepcji tego osiedla był pan Lutomski. Osiedle miało liczyć 5 tysięcy izb, a zamieszkiwać miało 20 tysięcy Kaliszan. Rzeczywiście dwa lata później mieszkało już tutaj 2 tysiące osób, a w 1962 roku Miejska Rada Narodowa postanowiła uczcić jakby twórczość Marii Dąbrowskiej i nadała osiedlu nazwę Kaliniec. No, początkowy zachwyt, nowe bloki, ale wraz z powszednieniem nowej architektury pojawiły się no, jakby głosy krytyczne. Najpierw delikatne, a później już niestety na tej nowoczesności Kalińca nie pozostawiono suchej nitki. Że zacytuję taką mało chwalebną opinię, wykorzystując przykład Kalisza, można by napisać niejeden krytyczny artykuł, zwłaszcza o osiedlach mieszkaniowych, których stypizowana architektura wszystkim dostatecznie doskwiera, aby nie mówić o irytacji. Nowe dzielnice Kalisza należą do najpaskudniej zaprojektowanych pośród miast tej wielkości. Oj nieładnie, ale myślę, że ci, którzy byli szczęśliwcami, dostali mieszkanie w blokach Kalińca, fakt, że nie najbardziej chyba komfortowych mieszkaniach, no, nie byli skłonni takich opinii słuchać i cieszyli się tym, co mają. Wówczas również, żeby zrównoważyć, powstaje osiedle bloków na ulicy 3 Maja. No ale jednak wrócono jakby do koncepcji rozbudowy blokowisk w kierunku Skalmierzyc. I powstało stopniowo realizowane osiedle, no już chyba wspomniałem o tym, osiedle 25-lecia PRL-u w latach 68-74 według projektu Haliny Rościszewskiej. No wtedy już zaczęto budować z wielkiej płyty, mieliśmy dwie jakby fabryki domów, najpierw w pobliżu ulicy Młynarskiej, tam gdzie teraz znajduje się centrum handlowe, a później duża fabryka domów w Alei Wojska Polskiego, gdzieś tam w okolicy dzisiejszego Tesco. Na tym osiedlu 25-lecia, jako ciekawostkę podam, w 1972 roku w listopadzie oddany został do użytku pierwszy kaliski wieżowiec, budynek 11-kondygnacyjny, do którego zresztą z tytułu wind waliły wówczas pielgrzymki, nawet zorganizowane wycieczki szkolne z główną atrakcją przejażdżką windą. Na osiedlu 25-lecia mieszka około 5 tysięcy mieszkańców. Ostatni blok na tymże osiedlu wybudowano w 1976 roku. ponieważ były to domy sześcio, cztero, sześcio, a nawet ośmioklatkowe. Krążył taki żart, że spóźniający się z zupełnie innych powodów do domu mężowie wieczorem, no mieli elegancki pretekst, że po prostu mylili klatki i długo szukali własnego mieszkania. No, niech tak będzie. Mniej więcej wtedy, no kilka lat później, powstało po drugiej stronie Alei Wojska Polskiego osiedle Widok, również według ogólnego projektu Zygmunta Lutomskiego. Natomiast po drugiej stronie Górnośląskiej w 1975 roku, kiedy Kalisz stał się stolicą nowo utworzonego województwa, zaczęło się rozbudowywać osiedle Asnyka. No i wreszcie lata 70., wspomniane już osiedle 35-lecia PRL-u, czyli dzisiejszy Dobrzec. No a z nowszych osiągnięć w tej dziedzinie, no mamy jeszcze kilka nowych bloków w pobliżu ulicy Robotniczej. Wreszcie mamy osiedle Korczak, no właśnie we wsi Dobrzec Mała, o której dzisiaj przecież już tyle rozmawialiśmy.
Liczy już grubo ponad 5 tysięcy mieszkańców, a docelowo planuje się tam zaludnienie około 7-tysięczne.
Pojawia się osiedle mieszkaniowe Złoty Stok z 16 blokami, pojawia się osiedle Poligonowa gdzieś tam pod Kościelną Wsią.
Zaludniają się więc powoli nasze te osiedla na obrzeżach głównie miasta, ale prawdą też jest, że wielu mieszkańców Kalisza wynosi się poza granice miasta i stąd biorą się nasze problemy z utrzymaniem statusu miasta 100-tysięcznego i w konsekwencji dalsze kłopoty z administrowaniem miastem.
Deszcz ustanie, słońce wstanie, wzejdzie nowy plon za sprawą naszych serc i rąk.
A teraz wyjdziemy do hali Arena. Dzisiaj akurat jest tutaj wyjątkowo cicho, ale prawie każdego dnia boisko na hali oraz w przyległych pomieszczeniach tętnią życiem. Powiemy więc może parę słów o samym obiekcie. Oddany do użytku z wielką zresztą pompą i uroczystą galą po stosunkowo krótkim, niewiele ponad rok trwającym okresie budowy jesienią 2006 roku. Impulsem do jego budowy, no nie twierdzę, że jedynym, były dobre wówczas od wielu lat występy naszych siatkarek i konieczność przygotowania im godnego pola zmagań w europejskich pucharach. No i tak się stało, przy takich możliwościach bazowych odrodziły się w Kaliszu przy okazji sekcje piłki ręcznej, później przez pewien czas koszykowej. No, przewrotny los sprawił, że po dwuletnich występach w hali osiągająco negdaj takie sukcesy drużyna siatkarek przestała istnieć. No na szczęście kaliszanie kibice wiedzą, że obecnie mamy do czynienia z renesansem tej dyscypliny sportowej w Kaliszu, a przede wszystkim z latami świetności, ponownymi latami świetności kaliskiej piłki ręcznej. No ale może co nieco o boisku. Ma ono wymiary 57 ponad metrów na 33. W najniższym miejscu nad boiskiem wysokość hali wynosi 16 metrów, co jest o tyle istotne, że w pełni odpowiada przepisom dotyczącym rozgrywek w piłce siatkowej. Ale nie tylko piłka siatkowa. Mogą tu być też prowadzone mecze piłki koszykowej, ręcznej, halowej piłki nożnej. Boisko podłoga głównie posiada atest Międzynarodowej Federacji tych dyscyplin, które to atesty umożliwiają zmagania począwszy od zawodów krajowych, jak i na międzynarodowym znaczeniu. Szatnie, sanitariaty dla zawodników, pomieszczenia dla sędziów i trenerów, wyposażenie, rozmieszczone z czterech stron boiska trybuny, mieszczące ponad 3170 miejsc. To wszystko umożliwia przeżywanie imprez, które tutaj się odbywają, głównie sportowych, ale nie tylko, bo czasami mają tu miejsce również koncerty, inne widowiska o bardziej artystycznym wymiarze. Ale wróćmy do sportu, popatrzmy. Relacje z zawodów dziennikarze sportowi mogą prowadzić w specjalnie dla nich przygotowanych lożach komentatorskich, a doprowadzony do budynku zwrotny sygnał telewizyjny umożliwia prowadzenie bezpośrednich transmisji z imprez przez telewizję właśnie.
W hali znajduje się już wspomnianych 8 szatni dla zawodników z pełnym zapleczem sanitarnym, przygotowanym zresztą dla osób niepełnosprawnych, pokoje dla trenerów, pokoje sędziowskie, salki konferencyjne, a także sauna, sala do ćwiczeń fitness, siłownia i dwie dodatkowe salki o wymiarach 240 m2, przeznaczone na przykład do trenowania sportu walki lub do realizacji kursów tanecznych. Na parterze znajdują się też 3 ciągi szatniowe dla widzów i barek kawowy uruchomiany z okazji imprez. Zarówno boiska, jak i wszystkie pomieszczenia w obiekcie posiadają klimatyzację i wentylację, co choćby dzisiaj, przy tak upalnym dniu, ma swoje znaczenie. Natomiast w przypadku braku prądu włącza się agregat prądotwórczy, zapewniający bezkolizyjne dokończenie zawodów i bezpieczne opuszczenie hali przez kibiców. Ciekawym rozwiązaniem jest również system oświetlenia tej hali. Popatrzmy w górę, jest on podzielony na 5 stref włączenia, które są używane w zależności od rodzaju organizowanej imprezy. Całe oświetlenie rozmieszczone jest na pomostach bocznych, usytuowanych wzdłuż dłuższych boków hali oraz na tak zwanym gronie pod sufitem, co umożliwia prawidłową konserwację, mycie, wymianę uszkodzonych żarówek, a także nie oślepia zawodników w czasie meczu. Tam też dostrzeżemy ekrany monochromatyczne do wyświetlenia reklam. Podsumowując, zastosowane tu rozwiązanie jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Kwestie bezpieczeństwa są tutaj do perfekcji doprowadzone. Monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, kamerowy, łącznie 50 kamer, mikrofonowy, umożliwiający zbliżanie i nagrywanie wszystkich zdarzeń, również tych niepożądanych. Budynek posiada drzwi antypaniczne, które w przypadku zagrożenia umożliwią widzom sprawne, bezpieczne opuszczenie hali, zarówno wejściem głównym, jak i 7 bocznymi. Na wypadek pożaru specjalne czujniki ustawione na terenie całej hali spowodują natychmiastowe powiadomienie straży pożarnej. No, w przypadku pojawienia się dymu, ognia, otworzą się też samoczynnie umieszczone na dachu tak zwane klapy dymowe. Dodatkowym atutem obiektu jest też jego estetyczno-funkcjonalne połączenie z sąsiednim, również bardzo nowoczesnym, kaliskim, no, do niedawna gimnazjum, obecnie liceum, w którym funkcjonują profilowane klasy sportowe. W otoczeniu hali znajduje się około 500 miejsc parkingowych, w tym 8 dla autokarów. Obieg jest oświetlony, obsadzony zielenią. Prowadzą tutaj 2 dojazdy, od strony ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz od ulic Stanisława Wojciechowskiego i Armii Krajowej przez Aleję Księdza Jerzego Popiełuszki. Całkowity koszt inwestycji wynosił 25 milionów złotych, blisko połowę tej kwoty pokryła dotacja z Ministerstwa Sportu, no pozostała część środków pochodziła z budżetu miasta. Ciekawa historia miała miejsce w związku z nazwą hali. Ogłoszono wówczas konkurs, w wyniku którego, jak może pamiętamy, hala miała otrzymać nazwę Omega, nawiązującą jakby do jej kształtu. No ale zadecydowały względy finansowo-marketingowe i jak stwierdził wówczas ówczesny prezydent Kalisza Janusz Pęcherz, w uznaniu wkładu sponsora w propagowanie sportu, obiekt ten w pierwszym okresie funkcjonowania będzie nosić nazwę Winiary Arena. Formalnie w 2009 roku wygasły te postanowienia umowy i ten człon Winiary stopniowo jakby znikał z banerów reklamowych w hali. Warto też dodać, że rok później w kompleksie obiektu zaczął funkcjonować hotel Arena, który oferuje 35 miejsc noclegowych swoim gościom. Jest tam sala bankietowa, sala z urządzeniami multimedialnymi. A uzupełnieniem kompleksu obiektów sportowych miasta w tej części są otwarte boiska do gier zespołowych, okazały plac zabaw dla dzieci na polach marsowych, oddane do użytku w listopadzie 2009 roku sztuczne lodowisko, które latem zamienia się w rolkowisko. No a teraz mamy tutaj centrum zabaw dla dzieci oraz, chciałoby się powiedzieć, pływalnia Delfin. No z tą pływalnią, jak wszyscy Kaliszanie wiedzą, miasto ma spore kłopoty, więc teraz siedząc sobie na ławeczce przed tym obiektem patrzymy na co tu dużo mówić, marniejący póki co obiekt. Ale za to wzrok nas cieszą pozostałe obiekty rekreacyjne z pól marsowych, korty tenisowe, ścieżki rowerowe. Jednym słowem, życie tutaj, życie zarówno duchowe, jak i życie rekreacyjne na Dobrzecu kwitnie. Spacerując wśród tych obiektów, wśród ładnych pod względem architektonicznym, funkcjonalnych chyba bloków, dochodzimy do kaplicy jednej z najmłodszych kaliskich parafii pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Parafia została erygowana w czerwcu 2009 roku, tydzień po beatyfikacji Jana Pawła w maju 2011 roku. Ówczesny ordynariusz biskup Stanisław Napierała uczynił błogosławionego papieża patronem parafii. Biskup poświęcił również wówczas obraz błogosławionego papieża, wzorowany na obrazie beatyfikacyjnym, namalowanym przez pana Marka Wiącka z Ostrowa Wielkopolskiego, oraz sztandar parafialny ofiarowany przez pewną rodzinę, a wyhaftowany przez siostry westiarki z Milanówka. I w ten sposób nowa parafia zaczęła funkcjonować. W styczniu 2012 roku odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii patrona parafii. Został umieszczony w bocznym ołtarzu kaplicy, ołtarzu poświęconym świętemu już dzisiaj Janowi Pawłowi II. W prezencie od miasta z kolei parafia otrzymała piękny relikwiarz. Rok później, w 2013 roku, biskup Edward Janiak dokonał z kolei poświęcenia pierwszego parafialnego dzwonu, wykonanego przez pracownię ludwisarską z Węgrowa. Dzwon waży 280 kg i według intencji ofiarodawców nosi nazwę oczywiście Jan Paweł II. To młoda parafia, jak podkreśla ksiądz proboszcz Alfred Berlak. Póki co w kaplicy odbywa się znacznie więcej chrztów i ślubów, natomiast na szczęście mało pogrzebów. To dobrze wróży parafii. Kaplica na bogatsze wyposażenie musi jeszcze poczekać. A może w międzyczasie rozpocznie się na placu położonym tuż obok kaplicy budowa właściwego kościoła. Ksiądz proboszcz ma nadzieję, że pierwsze prace rozpoczną się może nawet już w tym roku. Projekt czeka na realizację. I tak nasz spacer, dzisiaj może niedługi, ale związany z wieloma regionalnymi zagadnieniami, dobiegł końca. Rozpoczęty jakby z apostołami Piotrem i Pawłem, a zakończony z Ojcem Świętym, no mam na myśli oczywiście świątynię pod tymi wezwaniami, nabrał dodatkowo jakże religijnego wymiaru.